Dobry wieczór, Marcinie.
Dobry wieczór, Łukaszu. Witam was wszystkich.
Marcinie, nie nagrywaliśmy przez tydzień.
No to wytłumaczcie dlaczego. Ja pod krawatem przy mikrofonie czekałem, nie? Gdzie mój przyjaciel?
A ja, słuchaj, dostałem telefon przed świętami, czy bym nie chciał zwiedzić kilku angielskich stadionów. Więc jak dostałem zielone światło w domu, że w sumie to mogę jechać, dostałem urlop, więc spakowałem się i poleciałem lekko chory, leczyłem gardło zupą chmielową w dużej ilości.
Słyszałem, że tak naprawdę nie pomaga.
No właśnie, słuchaj, o 2 dni za krótko byłem, bo kolega został dłużej i się wyleczył, no, a mi gardło zostało w takim stanie, powiedziałbym, średnim, ale już jest lepiej, bo jakbyśmy rozmawiali 3 dni temu, to ja miałem problem, wiesz, żeby w sklepie kupić cebulę, bo pani nie słyszała, co mówię do niej. Więc tak to wygląda, ale już jest lepiej.
Darłeś japę na stadionach.
Nie, po prostu jakoś tak wyszło, wiesz, po prostu miałem bardzo mocną chrypę, wyjazd epicki, chyba jeden z lepszych, jakie miałem do Anglii.
No to poczekaj, bo ciebie nie było podczas kolejki 31 i 32, tak?
Nie, od wtorku do piątku mnie nie było, czyli to była chyba ta 31 kolejka.
Bo 32 ruszyła w sobotę.
Tak, kolejka 31. Wszystko było tak niespodziewane, że nawet nie zdążyłem kupić jakiegoś zawodnika, który na jakimś stadionie, nie wiem, ani z West Hamu, ani z Tottenhamu, ani z Brentfordu.
Co ci wyszło tylko na dobre.
Tak, dokładnie. Przeżywanie meczu Chelsea i Manchester United w pubie, gdzie najpierw był mecz Liverpoolu, gdzie byli kibice Liverpoolu, Chelsea, Manchester United, jak tam się wszystko kotłowało. No to cudowne chwile wspominam, kurde, z łaską w oku. Epicko, po prostu było, kurwa, epicko.
No i wróciłeś, naładowany pozytywnie i rozpieprzyłeś kolejkę 32, bo przed spotkaniem sprawdziłem wynik i tak pomyślałem, zobaczymy, co tam, kurczę, ile tam, 50 parę punktów pewnie ugrałeś.
No,
kurde, wiesz, 79, nie?
Nie doceniłeś mojego Havertza. Ja miałem 79, ty miałeś 65.
Znaczy, na szczęście Havertza bardzo mało osób wciąż docenia.
Tak. I te 14 punktów to jest ta różnica posiadania w składzie Havertza, który w sumie przez większość tego meczu z Brighton, miałem wrażenie, tak sobie gra, a potem brameczka, asysta i nagle wpadło 14 punktów na koniec. Więc byłem tak, zadowolony. 400 tysięcy w 3 kolejki od świąt Wielkiej Nocy do tego weekendu teraz, co był. Więc chyba na plus to wszystko, no. Chyba na plus, tak myślę.
Zaczęło się układać tobie, mi również. Szkoda, że po prostu tak późno nam zaczęło iść w fantazy.
Tak, no ty masz trochę lepiej, prawda, teraz, no bo będziesz, bo masz jeszcze kartę, czyli ta kolejka 307 jest dla ciebie do zaplanowania w sposób stosunkowo łatwy, więc tutaj jest ta przewaga, której ja już nie mam, więc żyję chwilą, dniem dzisiejszym, staram się czerpać przyjemność z każdego punktu. Teraz kolejka wydaje się bardzo spoko przed nami, więc jestem pełen optymizmu aż do kolejki 37, kiedy pewnie dostanę lagą w łeb i spadnę bardzo, bardzo daleko, tak też zakładam.
No fakty są takie, że faktycznie wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, wszystkie drogi prowadzą do kolejki 34, która będzie lada moment i do kolejki podwójnej 37. I taka kolejka 34, podwójna kolejka 34 wydaje się być atrakcyjna, patrząc na formę kanonierów, na formę Liverpoolu. Mówię trochę z bolączką, bo ta forma jest, tylko brak skuteczności.
No z United to nie
wyszło. Co podkreślił mecz z United, ale nikt nie ma wątpliwości, że zawodnicy jak Diaz czy Salah czy może nawet Darwin Nunes, to są zawodnicy, w których wciąż warto inwestować. Natomiast kolejka 37, która została ogłoszona dzisiaj, no, wygląda, patrząc przynajmniej na fiksy, mało atrakcyjnie, tak? Bo mamy Tottenham, który zagra dwa mecze domowe z Burnley, z Manchesterem City i na dzikich kartach nie sądzę, żebyśmy aż potrajali Totków po te dwa mecze. Manchester City zagra dwa mecze wyjazdowe, Fulham i Tottenham. To chyba nie są super fiksy, mimo fantastycznej formy Fodena.
No, w Manchester City wydaje mi się coraz trudniej będzie trafić teraz tego, kto wyjdzie w podstawowym składzie, prawda?
Tak, i to już jest problem na ten weekend, ponieważ chociażby Foden, no wiesz, no mamy mecz teraz z Luton, bo trochę będziemy skakali po tematach sobie dzisiaj, ale ciężko ogarnąć rozmowę o kolejce 33 i jednocześnie o 37, prawda? Ale fakty są takie, że jeżeli teraz City gra z Luton, a Foden, no chociażby mecz z Realem kończył z drobnym urazem, no to mi się wydaje, że jego szanse na występ od pierwszej minuty, czy w ogóle na jakikolwiek występ, są raczej niewielkie. Jasne, będzie pres, będą jakieś przecieki latać, ale to wciąż jest problem. To jest problem kolejki 33, ale za chwilkę będzie problem kolejki, no właśnie, 37. No. Wydaje mi się, że pewne rzeczy w Lidze Mistrzów może będą już wtedy wyjaśnione, może nie, ale Pep już mówił i nawet po wczorajszym spotkaniu. Zespół jest trochę zmęczony, brakuje mu świeżości i na pewno będą wchodziły rotacje. Dlatego już tutaj, patrząc na kolejkę 37, możesz sobie myśleć, że o, Fulham, będą jakieś resty, Tottenham pierwszy skład, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy Manchester United, który raczej oba domowe spotkania, które zagra z kanonierami i ze srokami, pewnie wyjdzie w pierwszym garniturze. No to tutaj będziemy już strzelali w Bruno Fernandesza, który chyba od dłuższego czasu ma tą formę, to jest...
To już go tam polecałeś, nie? To
tak, i w zasadzie gdyby ktoś go kupił, a gdybym ja go kupił, to punkty są w miarę regularne. Newcastle, dwa spotkania, Brighton i no właśnie i Manchester United. Więc kto nie miał Isaka, tak jak ja, czy Gordona, no to wiadomo, na dzikiej karcie ich sobie sprowadzi. Brighton, dwa mecze ciężkie, bo to jest Newcastle, to jest Chelsea, ale Brighton jest w stanie zdobyć bramkę z każdym. No i Chelsea, absolutnie upadły londyński zespół w tej chwili, ale to są dwa mecze Forest-Brighton i w zasadzie do Palmera pewnie kogoś będziemy chcieli dołożyć.
No ja mam tutaj Gusto na przykład.
No, który... dążę do tego, no Gusto, to, no wiesz, Gusto, no. Bo to jest ten moment, w którym musimy się zastanowić, czy my jedziemy wciąż takimi utartymi nazwiskami, czy też zastanawiamy się, czy to są dobre wybory. No Gusto, w ogóle sama Chelsea w tym roku miała jedno czyste konto, no to troszeczkę boli, nie?
No tak, bardziej zdziwiłem się, że nie dali mu tej asysty przy pierwszym golu.
Nie, nie jestem zaskoczony.
Ja tam widziałem asystę i ona nawet była dodana przez chwilę, a potem nagle ją skasowali, więc wypiłem jeszcze jedno piwo. Uznałem, że to są po prostu dary z nieba, z kosmosu, które muszę przyjąć.
No tak, no punktów nie było tego, Gusto. Nie było też punktów Bradley'a ostatnimi czasy. W ogóle, jeżeli chodzi o te...
Były minusowe. To była bardzo, bardzo epicka 60. minuta. On zarobił samobuja, Salah zszedł na kapitanie, a Chelsea straciła czyste konto. To wszystko działo się w tym samej minucie, z tego co pamiętam.
No, wydaje mi się, że w ogóle defensywa w tym sezonie to jest no męka, to jest droga przez mękę. Tutaj te są największe swingi i właśnie to jest kwestia trafienia tych punktów. No, chociażby miniona kolejka i punkty Porro, tak? No, one mnie bolą bardzo.
No, mnie też zabolały.
Z powodu tego, że wiesz, wiadomo, Porro w jakimś momencie miałem, później go sprzedałem. Mam tego Udogiego, który był tanim wyborem, no jeżeli w jednej kolejce Poro daje punktów 11, a Udogi z drugiej strony 2 punkty, no to boli. To jest ten duży swing na przykład. I takich przypadków wcześniej na przykład w sezonie było wiele, wiesz, ktoś tam nie miał Gabriela, tak jak ja wcześniej, kiedy Gabriel dawał dwucyfrówki. Jedynym pewniakiem w tej chwili to są kanonierzy, jeżeli chodzi o defensywę. I tutaj w kontekście kolejki 34 zaznacza, że to jest jedna z większych decyzji, którą trzeba podjąć. Ty na przykład masz Havertza. Jesteś bardzo zadowolony z jego punktów. Mhm. Nie wiem, czy masz Sakę. Nie sprawdzałem.
Mam Sakę.
No właśnie. I podejrzewam, że jeden menadżer będzie teraz stał przed wyborem. Bramka pierwsza. Do Saki i do obrońcy dokładamy Havertza lub bramka druga do obrońcy i Saki dokładamy drugiego obrońcę. Mhm. Ja kupiłem teraz Salibę, więc już bramkę sobie jedną zamknąłem i będę szedł tą stronę. Patrzę na mecz z Tonwillą z pewnego rodzaju optymizmem. Natomiast wydaje mi się, że w jakimś momencie też tam rotacje w kanonierach muszą wjechać, prawda?
No dosyć słabo wczoraj Arsenal wyglądał z Bayernem.
Się wydawało, no tam było tyle
obronie było.
Tam było tyle kontrowersji, że w sumie ta forma troszeczkę zeszła na drugi plan. Natomiast my tutaj musimy patrzeć sobie tak, że teraz mamy mecz w niedzielę z Aston Villą i tutaj potrajamy, a później mamy mecz w sobotę i we wtorek Wilki Chelsea. Dwa ciężkie mecze. Sytuacja w tabeli no, wyjątkowo ciężka dla pierwszej trójki. Liverpool po remisie ma tyle chyba samo punktów, tak, tyle samo, co Arsenal. Można być rozczarowanym jak ja. Z drugiej strony możesz pomyśleć sobie, że teraz większa presja jest na kanonierach, którzy przy tych fiksach Chelsea, Tottenham, Manchester United gdzieś mogą się potknąć.
Tak, słabszy mam kalendarz na pewno. Najgorszy no, z tej trójki.
I być może skoczy się tak, że gdzie dwóch się bije, tam skorzysta po prostu Manchester City, tak? Który ma tak szeroką kadrę, że po prostu...
I najłatwiejszy kalendarz, według mnie.
I najłatwiejszy kalendarz. No, nas interesuje ten weekend, kolejka 33 i sobota, wtorek, czyli kolejka 34.
W ogóle chciałem zauważyć, że niektórzy z naszych kolegów, Marcinie, jakby sobie wzięli za cel, żeby mieć swój kącik w CPNT i postanowili po prostu grać takie zawody, że albo bez Palmera, albo bez Fodena, albo bez tego i tego. Więc chciałem powiedzieć, że to nie tędy droga jest, żeby zostać gościem w naszym podcaście, że można zrobić jakieś też pozytywne, pozytywne ruchy.
Nie? Widzę subtelny pocisk w konkretnych kolegów, ale właśnie, no ten Foden, tak? 500 000 go kupiło przed minioną kolejką.
No.
Ból. 0 punktów, 0 minut w grze. Teraz też problem z Luton. Wychodzi na to, że nie był to zbyt trafiony ruch.
Tak. No z Fodenem powoli robi się jak z Watkinsem. W sensie wtedy jak zdobył 20 punktów, ja go miałem wtedy na ławie, teraz widziałem, że ludzie go sprzedawali, on teraz zdobył 20 punktów, tak? Ludzie kupili, to on usiadł na ławę. Reguła jest taka, że trzeba mieć i trzymać po prostu w składzie cały czas i go tam nie wachlować w tą i w drugą stronę, no. Tak samo jak z
punkty Watkinsa z tej kolejki mnie absolutnie nie zaskoczyły. Jednak jest to wciąż chyba najlepszy napastnik FPL. Jest. Nie wiem, czy za moment nie uznamy, że na bardziej regularny nawet. To się jeszcze zobaczy. No ja się z nim pożegnałem przez tą kontuzję i przez poprzednią absencję z Manchester City i no. Wydaje mi się, że ja już do Watkinsa w tym sezonie nie wrócę.
Ja co poniekąd
budzi mój smutek, bo z premedytacją godzę się na to, że będę grał bez najlepszego napastnika aktualnie, jeżeli chodzi o FPL, bo tutaj już nie chcę wchodzić w dyskusję, kto jest lepszy na boisku. Ale faktycznie nie było mi się nawet z nim godnie pożegnać, a ktokolwiek go przetrzymał, no to teraz przed kanonierami może chyba faktycznie powiedzieć, no dziękuję, tak? Dziękuję za wszystko i się z nim pożegnać.
Było naprawdę miło. A słuchaj, bo ja to właściwie trochę tak patrzyłem się na nasze składy. Ty na kolejkę 34, bo ta 33 to jest taka kolejka, gdzie wydaje mi się, że większość osób już ma taki skład, że tutaj jedyną zagadką to jest kapitan. No bo Arsenal zagrał u siebie, Chelsea zagrał u siebie, City zagrał u siebie, Liverpool zagra u siebie. To no, wydaje mi się, że skład tutaj mamy wszyscy ustawiony już na tą kolejkę 33. Warto zachować transfer na kolejkę 34, jeżeli ktoś tam nie zagra free hita i jeszcze będzie tam dokładał tych zawodników, którzy tu będą mieli dwa mecze. Ja Marcin, mam do ciebie takie pytanie, bo ty i ja mamy takich zawodników. Ty masz Dubravkę, ja mam Leno. Sorry, na odwrót, ja mam Dubravkę, ty masz Leno. I mamy Areolę na ławie. Czy będziesz tego Areolę chciał tutaj jakoś zamieniać na kogoś innego? Na tą kolejkę podwójną?
Zostało mi dwa transfery przed kolejką 34.
No.
Ciężko, żebym jeden z nich zużył na bramkarza, zwłaszcza, że mam pomysły takie, aby kupić... No powiesz, bo ja odpalam dziką kartę w kolejce 35.
No właśnie, czyli teraz...
Nie... Potem właśnie nie było też okazji powiedzieć, że mamy jeszcze tą małą podwójną kolejkę 35, tak?
A no faktycznie.
Gdzie w 35 Chelsea gra dwa mecze, też fikcyjnie zbyt wdzięczny, Aston Villa i Tottenham. No i analogicznie Totki grają.
Tottenham dwa razy derby.
Dokładnie, więc jakby nie patrzeć, no muszę wejść w Sona, bo w kolejce poprzedniej mi się udało. Wiesz, mieliśmy cztery najbardziej popularne opaski, tak? Był Son, był Salah, był Haaland i był Palmer.
Tak.
No i co? No i 5 punktów Sona to w moim przypadku był najmniejszy wymiar kary, bo go w ogóle nie posiadam, a te 5 punktów i tak było killerem w OR według strony life.pl w moim przypadku. Nie dwie bramki Watkinsa, nie 9 punktów Dubrawki, tylko właśnie te 5 punktów Sona, więc jednak widać, jaki to jest rank killer i oczywiście, że go kupię. I teraz jak mnie pytasz o moje plany transferowe, no to wiesz... Do kolejki 34 mogę sobie poszaleć, nie patrzeć na Tottenham, tylko kupić Diaza, czyli potroić Liverpool, no bo to jest słuszny kierunek, tak? Jeżeli mamy kolejkę 34 podwójną, gdzie grają dwie najlepsze ekipy w tej chwili, dwa mecze, Kanonierzy i Liverpool, no to nie ma dyskusji, tak? Dorzucę sobie do Liverpoolu Diaza, bo nie chce mi się myśleć o czystych kątach Liverpoolu, tego tematu w tej chwili nie ma. To jest jeden mu transfer. Dwa, żeby kupić Diaza, muszę kupić kogoś z dwójki Sarabia Eze. I Eberechi Eze w zasadzie nic nie pokazał w ostatnich dwóch spotkaniach, oprócz tej jednej nieuznanej bramki chyba, ale to była jaka bramka, czy Matety, nie pamiętam. Nieważne, w każdym razie no, który z tej dwójki pomocników jest moim drugim transferem i trzecie to jest hit za minus 4 i tutaj mam różne pomysły. Raz, żebym być może wyrzucić na jedną kolejkę na przykład Haalanda.
No też nie o tym wiem, myślę.
No bo Haaland, jest problem z Haalandem. No gdyby popatrzeć na jego formę chociażby z wczoraj przy tym wyniku 3-3, Haaland dosłownie nie zrobił nic, tak? No, od nie wiem, liczby oddanych strzałów, chyba jeden, po liczbę kontaktów. No nie był to jego dobry mecz, więc może jego wyrzucę. Ewentualnie zobaczę, co się dzieje z Aitnurim. No bo wiesz, obrońca Wilków, który w zasadzie gra bardzo wysoko, jest jakimś pomysłem. Ja mam tego Dawsona, który już jest żywy.
Cały czas go masz?
No kurna, no nie mogę się go pozbyć, bo nigdy nie ma kiedy. I teraz, wiesz, powiem ci tak, kiedy nabijamy się leciutko, może nie nabijamy się, to jest złe słowo, kiedy zwracam uwagę na naszych przyjaciół i znajomych i kolegów, którzy grają w FPL i czasami wytykamy im pewne ruchy, to przypomnę historię naszego kolegi Rataja, którym będąc paręnaście kolejek temu na dzikiej karcie miał do wyboru Dawson albo Aitnuri. I wybrał Dawsona ze względu na pewniejsze minuty.
No tak.
Więc ja przynajmniej mam tego Dawsona od niemal początku sezonu, bo go kupiłem za jakiś transfer przy okazji jakiejś tam. A może nawet go wziąłem na pierwszej dzikiej karcie, już nie pamiętam, więc jestem do niego uwiązany, bo ma dwa fajne mecze w kolejce 34, Arsenal Bournemouth, ale tak myślę sobie, czy Aitnuri to też nie jest pomysł, żeby sobie go jeszcze dorzucić.
No trochę jest, trochę jest. Widać na SofaScore, o ile te ich noty czasami wydają się dziwne, to jednak mimo wszystko widać, jak jego noty w tej aplikacji od 2-3 miesięcy poszły tam z 6,5 na 7,4, 7,5 bodajże, miesiąc w miesiąc, więc to są, widać ten progres.
No dokładnie i tutaj jak widzisz nie ma za bardzo miejsca, żeby kupić bramkarza po prostu za kolejny minus 4. Ja wiem, że Leno w kolejce 34 gra z Liverpoolem, więc mogę tylko liczyć na sejwy. No i tak to wygląda. Chyba, że będziesz Arola gotowy do gry, no to wtedy może Arola versus Crystal Palace, nigdy nie wiadomo, jak to się skończy.
Okej. No ja się troszkę zastanawiałem, bo ja cały czas nie wiem, kiedy użyję bench boosta. Siedzę z tym chipem i tak, kurde, nie pasuje mi on no w ogóle. Tutaj... W tej kolejce by mi w sumie pasował, gdyby ona nie była taka rozstrzelana, w sensie nie wiem, czy tam Foden zagra, czy zaraz Saka jakiś zagra. Czy...
Nie, właśnie tutaj jest, wiesz, nawet nie wiemy, czy z Luton zagra Haaland, tak, bo przecież no to jest też możliwe, że może dostać pełnego resta. Ja ci powiem tak, gdybym nie miał dzikiej karty, to bym celował w bench boosta na kolejkę 34, gdzie jeszcze stawka jest bardzo wysoka i jeszcze w miarę możesz bezpiecznie założyć, kto zagra i z kim i też fiksy pod bench boosta wydają się bardziej fajne, a ta kolejka 37 no ciężko ci będzie ułożyć być dzikie karty bench boosta, tak mi się wydaje. Wiesz, United, Tottenham, Chelsea, no nie jest łatwo, nie? Musiałbyś skoczyć na bramkarza Chelsea w jakiś sposób, a to jest transfer i tak dalej,
No, więc możliwe, że użyję w tej. w tej kolejce 34, dlatego pytałem się o bramkarza.
No.
Czy tam jest jakiś sensowny, ale jak ja patrzę na bramkarzy, którzy są na kolejkę 34, no to jeżeli Pickford jest gdzieś tam wysoko.
No jest wysoko.
No kurwa.
No jest wysoko Pickford, gdzieś tam się zaraz zacznie przewijać bramkarz Wilków czy Bornów. No może Josesa jest jakimś pomysłem, tak?
Może bramkarz Crystal Palace, wiesz, to jest wszystko takie więcej niż, hipotetycznie zdobędzie więcej niż 2 punkty, czyli 4.
Ale czy się zwróci za minus 4.
No właśnie. No właśnie. I też nie powinien być zbyt drogi. Kelleher tutaj spełnia jakieś wymaganie, ale już nie mogę go wstawić, bo już mam 3 zawodników w Chelsea. Poza tym Alisson gdzieś już tam chyba drepcze na treningach, prawda?
Alisson, Trent, Alexander-Arnold, bardzo blisko pierwszego składu i być może nawet Bradley nie będzie dobrym wyborem na dziką kartę, bo wiesz, mi na przykład Bradley się na boisku bardzo podoba i zawsze masz wrażenie, że jest bardzo blisko, ale wciąż tam jest trochę głupich błędów i się zastanawiam, jak go sam trener ocenia. Nie? Chociaż biorę pod uwagę to, że wciąż jest pierwszym wyborem, a nie Gomez po prawej stronie, więc to o czym świadczy.
No właśnie. Więc tutaj jakieś takie mam jeszcze rozterki przed tą kolejką 34, bo teraz...
Bo mamy transferów. Właśnie tą jeszcze nudną kolejkę 33, którą musimy zaliczyć tylko po to, żeby przejść do tej ekscytującej, podwójnej kolejki 34 i w kolejce 33 są w ogóle ciekawe starcia. Bardzo mnie ciekawi mecz Newcastle z Tottenhamem, bo wydaje mi się, że to jest spotkanie, przy okazji którego zacierają ręce posiadacze Isaka. No przecież defensywa Tottenhamu to jest jak dla mnie kpina. Dowożą 3 punkty, nie dowożą czysty kąt i tak na to patrzę. Jedyne czyste konto, jakie ja zarejestrowałem, posiadając Udogiego, to był mecz z Aston Villą. Bodajże to był wyjazd, gdzie oczywiście Udogi mi wtedy został na ławce.
Dawno to było.
Dokładnie. I tak sobie z ciekawości przywinąłem teraz i później było czyste konto z Nottingham Forest. To jest kolejka 17.
No.
Więc wydaje mi się, że Isak, Gordon, fajne opcje. Oczywiście również z drugiej strony Son, no bo tutaj myślmy skrótowo, czyli Son, konterka i takie tam, wiesz, nie. To jest jeden ciekawy mecz.
Przepraszam, tak się, Marcinie, przerwę. Właśnie jest Brentford-Sheffield. Ja w ogóle byłem świadkiem 0-0 flekenowego, czystego kąta do 11 punktów. Byłem z siebie dumny.
Panie. No i jeżeli ktoś gdzieś przechował jeszcze w zanadrzu Tonaya, no to kurczę...
Tak, ma fajny mecz.
Kiedy jak nie teraz, ale podejrzewam, że tych posiadaczy Tonaya wśród naszych słuchaczy jest może 4, może 6. Flecken chyba też nie jest najpopularniejszym wyborem.
No już nie.
Poza tym, no, Sheffield United trzeba traktować na poważnie, w końcu remis z Chelsea, piech o to nie chodzi.
McBurnie w formie, bym powiedział.
Tak, trzeba, o właśnie, no, trzeba wywalczyć, trzeba...
A mają zaraz 2 mecze z Burnley i z United, myślę, że...
No, okej, nie? Ale powiedzmy, że strzelujemy ewentualnie w Brentford. W ogóle, jeżeli ktoś... Wiesz, no bo kolejka jest 3-3 jest kolejką niewdzięczną, no... Chyba raczej nikt nie odpala teraz dzikie karty, więc gramy tym, co nam zostało. A zostało nam Liverpool, został nam Manchester City, kanonierzy 2-3 razy.
I Chelsea.
Chelsea, czyli Palmer. I te składy są troszeczkę podobne i różnią się tym, że ktoś ma Sona, a ktoś na przykład ma, Salaha. Nie ma dużo różnic w tej chwili.
Ja myślę, że tutaj w tej kolejce Bowen będzie fajną różnicą, o ile wyjdzie, bo ja nie wiem, czy on jest zdrowy na tyle, żeby grać dzisiaj w meczu.
Jutro, no, jest ten problem, że błysnął, pojawił się, później przepadł, ale gdzieś tam, wiesz, no, punkciki jakieś idą. No niestety nie zagrał nawet pełnych 60 minut w poprzednim spotkaniu. Czy ta kontuzja jest poważna? W zasadzie chyba nie, no, ale czy wyjdzie, to ja nie mam pojęcia. Nie?
No właśnie.
Ja życzę Leno czystego konta, więc być może. No zobaczymy. No i jeszcze jest jeden ciekawy mecz, no właśnie Chelsea z Evertonem, tak? Jestem ciekawy, czy tu będzie na chociażby czyste konto Gusto, który ostatnio nie zagrał, ponieważ dostał pełnego resta po prostu. I Palmer, który schodził wcześniej, też nie schodził przez kontuzję, tylko przez to, że trener nagle uznał, że po prostu jest czas, żeby troszeczkę zdjąć i dać mu odpocząć.
No właśnie, no właśnie. Jak powiedziałeś o czystym koncie, to przypomniało mi się moje... W sensie to, że Chelsea zaliczy czyste konto z Evertonem, to przypomniała mi się ta smutna historia z podwójnym czystym kontem Newcastle, które spadło w ostatniej minucie z Evertonem, gdzie tam Dubravka
nie, to nie jest, potem to nie jest smutna prawie... historia, to jest fantastyczna historia, ja biłem brawo.
Nie wiem, ja domyślam się, ja nawet...
Everton szanuję, zawsze byłem fanem, wspaniały...
Najpierw mi się pokazało, że Dan Byrne zdobył bramkę. Mówię, o kurwa, zajebiście.
Tak, tak było,
to
tak.
Kasujemy. Jednak nie. I potem tam oglądałem mecz, coś tam, jakaś końcówka spotkania. I dostałem wiadomość od pewnego osobnika, który wysłał mi serduszko. I już wiedziałem, kurwa, już wiedziałem, że czystego konta nie ma. Już nawet nie musiałem sprawdzać.
Ale to Schadenfreude Freunde czasami boli, bo chociażby w kolejce 32, kiedy ja miałem Leno, bo musiałem grać Leno, miałem go w meczu domowym z Newcastle, gdzie generalnie to czyste konto troszeczkę wisiało w powietrzu i było, przy 0-0 bramkę zdobył... Kto tam bramkę zdobył z Newcastle pierwszą?
Bruno Gullit.
Wiem, że była asysta Gordona. Nie pamiętam, kto bramkę wbił. To już się wkurzałem, że straciłem czyste konto, ale potem pomyślałem, no przynajmniej będzie asysta Gordona. Bramka została anulowana, więc ucieszyłem się. A dobra, przynajmniej mam czyste konto. No i cieszyłem się, ja wiem, może minutę, może dwie, kiedy Bruno zdjął czyste konto i w ogóle nie było o czym dyskutować. I byłem i bez czystego konta, i bez asysty.
No właśnie, właśnie, tak się zdarza, więc... Ja powiem tak, blisko jest do tego czystego konta Chelsea, ale również, kurwa, daleko, bo... Znaczy, jeszcze się, nie wiem, no, mnie Everton nie przekonuje, no. Myślę, że
ofensywa jest... Ja rozumiem, no, ciebie Everton nie przekonuje, ale są mecze, po których mógłby się spodziewać czystego konta, jak mecz Liverpoolu z Sheffield na przykład, jak mecz Chelsea też Sheffield, więc w zasadzie to Sheffield jest taki kryptonite niejednego zawodnika w naszym sezonie.
Tak, i Luton, mimo wszystko, mi się wydaje.
Mimo wszystko Luton, tak.
Bo my żeśmy parę razy już obstawiali to, że Luton nie zdobędzie bramki, a oni nagle tutaj dwa gole i się wszystko potoczyło nie tak jak chcieliśmy. Jak już, Marcinie, mówimy o tej kolejce 33, to jest jeszcze takie jedno spotkanie, które wydaje mi się dosyć interesujące, bo ja dzisiaj Dominika Solanki mam na ławie.
Ja go wystawiłem bez wahania do pierwszego składu, ponieważ sprawdziłem sobie z ciekawości, jak to wygląda, chociażby w kontekście 6 ostatnich kolejek, jak wyglądają statystyki defensywne 11 Premier League i 3 najlepsze drużyny pod względem defensywy, czyli reasumując, pod względem oddanych strzałów na bramkę własną, najlepsza defensywa to są kanonierzy, co zresztą mnie zaskakuje.
No tak, tak. Znamienne było to, jak się... jarali tam w ostatnich minutach z Brighton, że utrzymają to czysty kontakt.
Tak.
Tam
w 6 ostatnich kolejkach tylko 8 strzałów na bramkę Arsenalu padło. Mhm. Druga najlepsza defensywa statystycznie według Opty to jest Liverpool. Tu bym, wiesz, no i test powie co innego, ale fakt jest taki, że jeżeli chodzi o statystykę, to jest numer 2 i trzeci Manchester City, tak? W zasadzie te drużyny są ex aequo. A potem mamy Newcastle i kpina Tottenham, który faktycznie statystycznie się będzie bronić, ale nie ma dyskusji, że trójka Manchester City, Liverpool, kanonierzy statystycznie są najlepsi. No. Mówię wciąż statystycznie, bo czyste konta Manchester City to też jest coś.
To rozumiem, że Manchester United jest gdzieś dalej.
Jest ostatni. I dla przykładu na bramkę kanonierów w tych 6 ostatnich spotkaniach oddano 27 strzałów. W tym samym czasie na bramkę Onany oddano strzałów 94.
O, delikatnie więcej.
Z czego 36 to były celne. Przepraszam, pokręciłem, nie 94, moja wina. 137. 94 to były strzały z pola karnego. 137 strzałów.
No to faktycznie, no uwiera mnie ten Solanki tam, kurde, na tej na tej ławie, ale przy moim składzie, kiedy wielki Havertz wjechał do tego składu, no to ciężko teraz go posadzić na ławę z Aston Villą. Możliwe, że Foden albo Haaland nie zagrają, więc wtedy będę mógł ich spokojnie...
Jesteś skazany na przeciek. Jak tego przecieku nie będzie, wydaje mi się, że chyba bym jednak zaryzykował i wystawił Dominika Solanki, a nie Fodena, bo kurczę... Znaczy, zobaczymy, co powie Pep na presie. No, mamy jednak tę konferencję. Zobaczymy, o co chodzi z tym urazem. Czy faktycznie padną jakieś słowa, że jest potrzebny odpoczynek, że nie trenuje. Zobaczymy. Nie? Natomiast wydaje mi się, że chyba to będzie dobry ruch. W ogóle to jest kolejka 33, taka na przetrwanie, na zasadzie gramy tym, co mamy, czekamy do kolejki podwójnej, nie?
No, nie, no jednak wolę, kurde, Fodena, no. Foden może ci odwalić 3 gole, 3 asysty.
No jednocześnie może wejść na 5 minut z ławki, a
może
nie wyjść z ławki.
Może, no to jest to ryzyko i chyba je podejmę.
Wiesz, że zdrowy Foden bez meczu z Realem Madryt, to nie ma dyskusji, lepszy wybór tutaj. No, nie o tym mówimy, nie?
Wiem, no jednak już miałem raz Fodena, jak z trójki Haaland, Foden, De Bruyne wybrałem, że Foden zostanie na ławie. No jednak go chyba zostawię w pierwszym, no najwyżej, kurde, nie wyjdzie.
Tak ja mam problem z tą kolegą 33, że jeżeli ktoś szuka pomysłu na transfer lub ma 2 transfery i coś musi zrobić, to jest problem kogo sprowadzić z myślą o kolejce 34, tej podwójnej, no bo gdybyś chciał kupić teraz kogoś z Crystal Palace, już a konto kolejnego weekendu, no to grają z Liverpoolem, kiepsko, nie?
Mój kolega już kupił Eze, a sprzedał Sona przed tą kolejką. A nie chciał tego robić, pomyliło mu się. Dlatego mówię, kącik CPNT nie jest... Ludzi, proszę.
Okej, okay. Jeszcze gdyby kupił kogoś z Wilków, którzy grają wyjazd na Nottingham Forest, no to jeszcze, no powiedzmy, że o, no, w miarę to się można spodziewać punktów, ale wziąłeś Eze na Liverpool?
Tak, i sprzedać Sona kolejkę wcześniej niż się planowało. No, kącik CPNT, wydaje mi się, że będzie taki stały punkt naszego.
Czasami robimy rzeczy nieroztropne. Mój znajomy ostatnio gdzieś tam po imprezie, czy w trakcie imprezy na mieście wyszedł kupić kepsa, nie mógł zapłacić kartą, bo knajpa kart nie przyjmowała, ale powiedzieli, że no problem, może zapłacić blikiem. Jemu tam się już wzrok rozjeżdżał, dał komórkę i powiedział, to wpisz się, co trzeba do blika i zapłacił za kepsa 280 zł.
Drogo. A dobry chociaż?
Nie wiem, ale sam stwierdził, że w sumie mógł zapłacić więcej.
Mógł. Więc...
No dokładnie. A zawsze knajpa może powiedzieć, że tam się cyknęło, miało być 28, nie? Tam.
Faktycznie. Niebezpiecznie.
Dobra, wróćmy jeszcze do kolejki 33. No. Szkoda, że nie mamy podwójnej Chelsea w 34, bo byśmy wtedy mogli przynajmniej inwestować w Chelsea już teraz na Everton. No, tego nie zrobimy.
No ja już mam zainwestowane, no.
No właśnie, jeżeli ktoś szuka, jeżeli ktoś w ogóle nie ma dzikiej karty już i myśli, jak pogodzić kolejkę 34, 37, no to ewentualne sprowadzenie wypoczętego gusto na mecz z Evertonem i może jednak jakieś liczenie, może nawet nie naiwne na czyste konto z Evertonem, no to może to jest ten moment, tak?
No troszkę tak, no, to wyszło w moim wypadku, nie?
No bo, jest jakiś moment, gdzie trzeba zacząć szukać pieniędzy, wiesz, no za chwilkę będziemy chcieli grać składami, gdzie będzie Salah, Saka, Haaland, nie wiem, czy może nawet Foden i tych budżetowych obrońców dużo nie ma, no Gusto kosztuje teraz 4-3, zagra 2 mecze w kolejce 35, zagra 2 mecze w 37, no jest to jakiś ruch, który uwolni kasę, tak, gdzieś tam widziałem pchanie po kolei, powoli tego Van de Vena z Tottenhamu, on teraz kosztuje już? mniej niż 4,5, tak, trzeba pamiętać, że dotki nie zagrają w kolejce 34, ale jeżeli można pchać teraz, w kontekście uwolnienia hajsu, nie, no Pedro Porro to jest prawie 6 milionów, więc ciężko. Brighton gra 2 mecze w 37 kolejce, ich najtańszy obrońca to jest Van Hecke, tak, 4-1. No, więc...
Ale nie ma kogo brać z Brighton. Nie ma takiego nazwiska, o którym byś pomyślał dzisiaj, o, muszę go mieć.
Znaczy ja, wiesz, mam parę nazwisk na podwójną kolejkę 37, no, że o Pedro, Adingra, być może właśnie Van Hecke.
Adingra fajnie chodził na meczu, to mi się podoba.
Zawsze fajnie chodzi, bardzo fajnie się go ogląda. wiesz, jak oglądasz mecz Arsenalu z Brighton i masz podwójną defensywę kanonierów, ale z tyłu głowy wiesz, żeby się przydała tutaj porażka, bo remis, bo Liverpool, bo tamto, no to czujesz się niezręcznie, tak?
No tak, 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 oczywiście.
No i pytanie, czy tu już teraz można pchać ewentualnie obrońcę Manchester United, ale przy tych stacjach, które pchaliśmy, to pchanie kogokolwiek typu Maguire to chyba nie ma sensu. A chyba on jest najtańszy z defensywy Czerwonych Diabłów.
No chyba nie ma. Ale co, mówisz, że tutaj co, w kolejce raczej? No w kolejce 33 można spokojnie kupić sobie Diaza, żeby zagrać im w kolejce 34.
No można.
Do pomocy. Jakbym nie miał Havertza,
ja ci powiem więcej. Jeżeli będzie przeciek, że nie gra Foden, no to Diaz wjeżdża u mnie teraz.
No, no ja tak...
Potrzebuję tylko przeciek i niestety deadline jest wcześniej, bo u nas o 12, City gra o 16. Te przecieki są coraz szybciej. Jeżeli dowiem się przed 12, że Foden nie gra, no to szybki ruch i wjeżdża Diaz, nie? No. Jeżeli na presie padną słowa, które wykluczą Fodena, podejrzewam, że też wiedzi Diaz. Czekać nie będę, muszę po prostu ryzykować. Miałem teraz dwie zielone strzałki z rzędu, a tak po prawdzie to ja od 10 kolejek.
No widziałem, czy awansowałeś.
250 a 300 tysięcy.
50 tysięcy awansowałeś w tydzień. W trzy kolejki. 50 tysięcy.
No, ale tak po prawdzie ciągle krążę wokół tych samego R, więc no, muszę troszeczkę zaryzykować. Jednak te 500 000 kupiło Fodena, to jest 500 000 aktywnych graczy, którzy mają z nim problem.
No, 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 więc fajnie byłoby, jakby Pep powiedział no, prawdę, że nie zagra na przykład.
Tak,
prawda?
Wiesz, mówimy sobie dużo o Fodenie, ale problem jest troszeczkę większy i to dosłownie jest to Haaland, ponieważ jeżeli przed Fodena możemy przypuszczać, że może nie zagrać, nie wiemy co z Haalandem i teraz masz mecz, wiesz, bo ja za chwilkę do paski przejdę i to jest ten moment, w którym głęboko cię zastanawiam, czy w normalnych warunkach Haaland versus Luton to jest tak permanentna paska, że po prostu oddajesz i idziesz otworzyć piwko. A teraz mamy problem. Czy Haaland zagra z Luton? Czy zagra 70 minut, czy wejdzie z ławki, czy w ogóle nie wejdzie i co wtedy i co z Salahem?
No to jest, są taki, widziałem taki taką myśl, że odpalił Foden, odpalił De Bruyne, to teraz pora na Haalanda, aby odpalił. Czy można się tym jakoś tokiem rozumienia, nie wiem, ja na razie mam Haalanda to... na C, ale...
To takie rozumienie, że się odpalił tamten, czy tamten, no. To jest takie sobie. Aczkolwiek, wiesz, no, Haaland może sobie nie radzić z takimi, kiedy gra z drużynami...
Przypomnę, że strzelił im 5 goli w pucharze, dobrze pamiętam.
No właśnie, znaczy, no Haaland troszeczkę jest jak taki łobuz z podstawówki, tak, że lubi przypierdolić słabszemu. Natomiast kimś jego rozmiarów różnie sobie radzi. Mam wrażenie, że troszeczkę w tym sezonie tak jest. I po drugiej stronie mamy Salaha, który jak wrócił po kontuzji z Brighton, no to wiesz, wyglądał świetnie. Z Sheffield nie zagrał nawet pewnej godziny. Z United... expected goals tam było ponad 1,20 chyba.
Tak, 1,20.
Bramka akurat padła z karnego, chyba fajnie wykonanego, przynajmniej pewnie, a przynajmniej ładnie oszukał Onanę. Tych strzałów było znowuż dużo, niemal z każdej pozycji. Jeden czy dwa faktycznie może były wymuszone ustawieniem, ale ja mam wrażenie, że Salah bardzo chce błyszczeć pod koniec sezony, bardzo tą bramkę chce zdobyć. Przypomnę, że lubi Crystal Palace. I to jest mój wybór na opaskę. Nie on, nie Haaland, ale właśnie Mohamed Salah.
O, okej.
I to nie jest jakaś tam różnica, że szukanie guza. Wydaje mi się, że to jest taka trochę pewniejsza opaska na tą kolejkę.
No, szczególnie to, że znaczy chyba pewniejsza przez to, że po prostu nie wiadomo, czy Haaland wyjdzie w podstawowym składzie.
Dokładnie.
To jest
i troszeczkę, satysfakcji daje mi to, że kiedy miałem do wyboru kupić Nuneza, czy Isaka, wybrałem Nuneza i Darwin przez dwie kolejki dał troszeczkę punktów więcej niż Isak. Troszeczkę więcej, ale dał.
Okej. Okay. No, Ja tam z Darwina nie jestem zadowolony, nie będę, nie będę
ja nie
ukrywał.
Powiedziałem, że jestem, nie powiedziałem, ukrywał. Że jestem zadowolony, powiedziałem, że jestem zadowolony z punktów. Bo mam absolutną świadomość, że mogło być ich zdecydowanie więcej, tak?
No, mogło. I
ale
nawet
wiesz co, powiem ci, że jak go w zasadzie, kiedy nie oddaje tych strzałów, albo kiedy nie marnuje sytuacji, to on na boisku dobrze się sprawuje. Jest w odpowiednim miejscu, kreuje, podaje, ma fajne pomysły, na pewno wygląda lepiej niż Gakpo i wydaje mi się, że to jest chyba pewniaczek do dwóch meczów w kolejce 34.
O, mam nadzieję, że tak będzie. Ja tutaj w ogóle sobie jeszcze wracając do tej kolejki 33, żongluję troszkę tymi kapitanami, żongluję, no zastanawiam się. No bo mamy Haalanda, mamy Salaha. Mimo wszystko według mnie mamy Sakę z Aston Villą, gdyż Aston Villa na wyjazdach gra średnio.
A Saka po powrocie chyba z kontuzji, bo ciężko nazwać jego nieobecność z Luton jak nie kontuzją, gra dobrze, tak?
No, no.
Bramka
no,
teraz w lidze, bramka w lidze mistrzów. Jest to na pewno okazja na opaskę. Pytanie, jak gospodarka minutami będzie u Artety wyglądała?
No właśnie, na szczęście grałem dopiero w niedzielę, więc tutaj troszkę tych minut do odpoczywania jest. Chociaż no potem grałem w środę.
I Palmer, nie?
I Palmer zostaje, no. Palmer z Evertonem u siebie.
Wypoczął no, chyba niestety. Najbardziej z tej czwórki kandydatów.
Niestety. Więc najgorsze, że to jest Chelsea, która zupełnie nie wiesz, jak zagra. Czy to będzie taka byle jakość, czy to będzie porywający mecz.
No masz rację, Łukaszu, ale nieważne, jak zagra Chelsea, wiemy, że Palmer zagra raczej dobrze.
Tak. Ale
to nie ma wątpliwości, że on ciągnie ten zespół w tym
no sezonie. No właśnie, wiesz, i pytanie, czy no bo mówimy Haaland, Salah, Saka, zespół ich pociągnie, w sensie wie, stworzy im sytuację, cokolwiek. No. A ja widziałem na tym, zwracam uwagę na Palmera w tym spotkaniu z United, jak on był sfrustrowany, kurwa, że ta piłka do niego nie trafia, że te podania są bezsensowne w ogóle, że no, zły był, że to tak się układa. Więc tutaj jest tylko taki znak zapytania, nie? Bo ja bym chętnie Palmerowi opaskę zostawił. Bo on po prostu jest człowiekiem w wielkiej formie, jest najgorszym transferem Manchester City i najlepszym transferem Chelsea zarazem.
No jest ciężki orzech do zgryzienia. Z tych czterech nazwisk, mojej takiej, jakbym miał to zestawić, to Salah numer 1 do opaski, 2 Haaland, 3 Palmer, 4 Saka, ale to wszystko jest naprawdę, to są niewielkie granice, tak? To nie jest tak, że jedynka super, czwórka najsłabszy wybór. No. I to też może być kolega, która po prostu może zaboleć, tak jak w kolejce 32 w zasadzie nam się udało, bo każdy z tych pewniaków dał punkty, pewniaków do opaski. Tak, tutaj zobaczymy, czy też to się w miarę równo rozłoży.
No właśnie ciekawe jestem, czy to się rozłoży podobnie, no różnica w posiadaniu między Salahem a Haalandem, Salah 37% posiadania, Haaland 71,8.
Jestem ciekawy, ile tam jest zombie kont.
Palmer 45, to myślę, że to nie są zombie konta.
Nie, to są wszystko aktywne konta, bo
i Saka 55, czyli Salah jest no. różnicą na C, w sensie mi Salah taka nawet dawał zieloną strzałkę, kiedy go na C nie miałem.
Tak, to było fajne. To wszystko jest prawda, bo to jest to, co mówisz. No, trzeba szukać tych swingów, tak? Albo w defensywie, albo właśnie na opasce. No, Salah powinien dać duży skok w tej kolejce. No i w moim przypadku zawsze też jest taki, że człowiek się kieruje głosem serca. To w razie porażki zawsze się usprawiedliwi, że wybrałeś tak, jak cię podkładało serducho.
No oczywiście trzeba iść za swoimi. Przypomnę tylko, że nasz Krajan był kiedyś pierwszy w FPL-u, ponieważ mieszkał w Leicester i wstawiał zawodników Leicester do składu. Nawet robię z nim wywiad, prawda? Na blogu.
Tak, pamiętam.
No, więc może to jest ta. To jest ta strona, w którą trzeba iść.
No serducho czasami podpowiada, czasami przeszkadza. To jak w życiu, zresztą wiesz najlepiej, jak to jest.
Wiem. Na szczęście tak. Ale No, dobra, nie będę się mądrzył, kurwa, tutaj
wiesz, jak jest, tak, no.
Wiem, czasami po prostu kupujesz bilet na samolot i, kurwa, lecisz i nie liczysz się z konsekwencjami, nie? Po prostu, kurwa.
Tak,
a biedny, wiesz, Marcinek, że będzie
a biedny Marcinek siedzi przy tym mikrofonie, och, i czeka.
No, Powiem ci, że nawet najlepszy, nie wiem czy najlepszy, ale po pierwsze to w poniedziałek obudziłem się chory, a we wtorek miałem lecieć, więc jak byli u mnie goście, to się leczyłem tutaj na piętrze i przespałem połowę imprezy. A po drugie śniło mi się, że lecę do Londynu w jakiejś dużej grupie, obudziłem się i pomyślałem sobie, kurde, spoko sen. I dopiero po jakimś czasie się zorientowałem, kurwa, że lecę, nie? Bo to wszystko było takie nieprawdopodobne i nie mogę długo się sobie
to powiedz mi, ty jakie spotkania zaliczyłeś?
West Ham, Tottenham i Brentford, Brighton.
Kurczę. Więc... No to proszę Państwa, chcę się powiedzieć, że Adingra to macie polecenie z pierwszej ręki. Łukasz mówi, że jest dobrze.
Tak. Jest dobrze. Bowen też wyglądał dobrze. Son wyglądał fatalnie. Madison wyglądał słabo. Więc...
Tak, Madison w ogóle wygląda słabo od paru kolejek. Nie ma tematu Madisona.
No, niestety, bo jest w takiej cenie, że pewnie nie jednemu pasował jako różnica do składu zamiast Sona, który kosztuje dychę. Tak.
Tylko, że no, no. Sona trzeba mieć, a Madisona nie trzeba mieć. Nie?
Tak, no, pewnie na to wychodzi. I tutaj Son, który gra na wyjeździe z Newcastle United, będzie... Dobrze, że to jest pierwszy mecz, bo potem, tak jak już patrzę na te spotkania, to zostanie u mnie Solanki, który może mi tam zrobić jakąś większą krzywdę w OR, ale to będzie Son od 16:30 w sobotę.
No ja już jestem pewien, że po tym meczu będę miał czerwoną strzałkę i cała reszta będzie tylko odrabianiem strat.
Albo Dubravka, którego wystawiam po prostu, wiesz, w pierwszym składzie.
Weź...
No. Tak.
Nic ci nie zrobiłem. No po co te kurczowe pociski, tak?
Wleci, kurde. Szkoda, że tego karnego nie wyjął. Wiesz, ile punktów tam mi uciekło. Bramka Berna i wyjęty karny.
Dobra, to Dubravkę. Może polecanki?
Polecanki, tak, bo zostało 14 minut. Więc ja zacznę. Ja zacznę, bo mam tylko jedną. Obejrzałem Problem Trzech Ciał.
O, i jak?
Kurde, strasznie... Czy chyba za dużo się nasłuchałem o tym serialu i o tym całym zamieszaniu, który był wokół niego, żeby jakoś tak sobie to w ogóle, wiesz, oglądać sobie tak na luzie i jakoś to całą tą historię przyjąć. Generalnie oglądało mi się to dobrze, ale ja nie wiem, czy to jest koniec tylko tego sezonu, czy jeszcze będą dalsze, czy już jest koniec tej pierwszej części książki.
Już ci wszystko mówię. No. Po pierwsze tak, odbiór Problemu Trzech Ciał na Netflixie nie był to sukces finansowy, jeżeli chodzi o serial, bo to, zakładając, że odcinek średnio kosztował 20-30 baniek.
Naprawdę? Za co?
No tam troszeczkę w efekty poszło.
A, w te kaski, okej, dobra.
No, powiedzmy, w każdym razie nie był to sukces finansowy, ale też chyba Netflix nie spodziewał się wielkiego sukcesu, bo to nie jest łatwy serial dla widza, który nie interesuje się fantastyką, albo który nie znał książki, bo tam było dużo złego. Ja go oceniam z punktu widzenia książki, którą bardzo lubię i z punktu widzenia całej trylogii. Natomiast jeżeli ktoś książki nie znał, to, no to część tych postaci, które poznałeś, była beznadziejna. Tak? No ta dziewczyna, pani naukowiec, ta od nanowłókien, nie to, że była fatalnie zagrana, to była postacią w ogóle bezbarwną.
Ale ładną.
No dobra, ale to jest kiepski argument, tak? Jej przyjaciel, który na końcu dostał w końcu jakąś ważną rolę, czarnoskóry przyjaciel, przez cały serial nie robił nic, był tylko kumplem, który palił blanty, no, i to wszystko. No, i na końcu nagle się dowiadujesz, a ty jesteś tam.
Tak, kurczę, zostałeś wybrany.
Trzecia postać, czyli pechowiec ze śmiertelną chorobą, tylko na przez 3/4 serii siedzi na plaży i ma doła.
Ale wiesz co, najfajniejszy, bardzo mi się, top 3 w tym serialu, to był ten dom na tej plaży. To mi się tam zajebiście podobało akurat.
Tak, ja bym mógł faktycznie tam sobie siedzieć, z niego nie wychodzić. I też ja rozumiem gościa, że on siedział na tej plaży z Wiskacza, no bo też bym w sumie, mając taką chałupę i taką plażę, na nie siedział, ale te postaci były kiepsko skrojone i one nie były postaciami, które się porywają, które cię interesują. No, mnie fascynowała koncepcja w tym serialu, chyba możemy już mówić o spoilerach, bo to już od premiery trochę minęło, tak? Mi się podobała cholernie koncepcja tego, że Ziemi grozi inwazja
Nie tu i teraz, rasy, tylko w przyszłości.
Tylko za 400 lat. I podobał mi się cholernie koncept tego, że leci inwazja kosmitów, która dotrze na Ziemię za 400 lat i oni w tym momencie, kiedy się o tym Ziemianie dowiadują, mają potężną przewagę technologiczną nad Ziemianami, ale jednocześnie ci obcy wyliczyli, obserwując wcześniej Ziemian, że postęp technologiczny na Ziemi jest tak duży, skok jest tak duży i tak dynamiczny, że jak oni za te 400 lat dolecą, to ich Ziemianie zmiotą dosłownie z planszy, bo już będą tak bardzo zaawansowani technologicznie. Co zresztą tak, daje mi dużo do myślenia, bo jak popatrzysz na nasze dzieciństwo, na to, co mamy teraz, to zobacz, jakich my skoków technologicznych doświadczyliśmy. Od kaset wideo, po Blu-raye, po chmury, a ja mówię tylko o popkulturze, tak? Nie mówię o wojsku, o obronie, o nauce. Dlatego ci obcy dochodzą do wniosku, że jedynym sposobem, żeby za te 400 lat pokonać Ziemian, to jest zniszczenie ich nauki. Cały koncept serialu polega na tym, że oni zabierają się za zniszczenie Ziemian z punktu widzenia zniszczenia aktualnej nauki, żebyśmy tego postępu nie osiągnęli. Ten pomysł mi się cholernie podobał i w książce, i w serialu też. Więc jak będę bronił? Natomiast jestem absolutnie przekonany, że taka osoba jak ty, która nie interesuje się fantastyką na co dzień, mogła stwierdzić, że jest to kiepsko zagrane i raczej nudne, a ma dobre momenty, prawda?
Tak. Zabrakło mi takiej autentyczności w tym serialu, czyli pikiety płaskoziemców, którzy mówią, że to wszystko nie jest prawda i w ogóle chyba i antykowidowców to w tą stronę zabrakło mi takich, wiesz.
No dokładnie.
Bo wiemy, że
kolejne sezony być muszą, chyba że Netflix po prostu skasuje serial, ale skasowanie serialu by się raczej wiązało z porażką wizerunkową. Wydaje mi się, że raczej drugi sezon jest pewny. No zobaczymy, bo jeszcze oficjalnie chyba nawet nie jest ogłoszony.
Spoko zagrał ten policjant. To mi się podobała, tak, taka postać twardo stąpająca po ziemi.
Ja nie pamiętam, jak on się chyba nazywa Benedict Wong. Nie pamiętam. W każdym razie pamiętam, że on grał... Że, tak, on się nazywa Benedict. Wcześniej go kojarzymy z Marvela, gdzie grał postać, która się nazywała Benedict i grał z postacią, która się też w realu nazywa Benedict, a grała doktora Strange'a i tak dalej. Bardzo fajna postać i fajny był Irlandczyk, który dowodził tą całą ziemską operacją.
Tak. No więc to jest to, plus oglądam Przyjaciół od 6 sezonu jakoś, kurde, wzwyż, od 5,5 wzwyż.
No tak to jest, że ludzie w naszym wieku do Przyjaciół
tak,
jakoś
tak się, kurde, potoczyło, tak włączyłem raz, drugi na Comedy Central i potem, dobra, po chuj mi te reklamy, kurde, przełączam się na apkę i lecę.
Nie wiem, czy to jest śmieszna historyjka, ale ostatnio byłem na dniach otwartych w jednym liceum, a nawet w dwóch, i w jednym byłem z kumplem, który tam był ze swoim dzieckiem i w pewnym momencie jego dziecko gdzieś tam pobiegło z kumplem, my troszeczkę znudzeni staliśmy, podpieraliśmy ścianę i podeszła do nas atrakcyjna mama jakiegoś innego dziecka i zapytała, czy możemy jej pokazać, gdzie jest sala gimnastyczna. I jak odeszła, to kumpel mówi, to było jak w tym odcinku Przyjaciół o porno. Gdzieś ci przyjaciele po prostu głowie siedzą cały czas
są.
I najlepsze odcinki, jakie były, też w głowach siedzą. Jeżeli chodzi o mnie i o polecajki, to na początku dwie rzeczy, których jeszcze nie widziałem, ale wydaje mi się, że to są
już
pewne
zapięte
polecajki.
Pasy. Ja wiem, co ty polecisz.
Na początku polecę Wojnę domową, czyli film najnowszy Alexa Garlanda, który wchodzi do kin i opowiada historię dziennikarzy, którzy w Ameryce rozdartej wojną domową, współczesnej Ameryce rozdartej wojną domową, jadą przeprowadzić wywiad, wydaje mi się, że z prezydentem, powiedzmy, szeroko rozumianego południa, tak? I wiesz, ta koncepcja mnie fascynuje, tak, że jest to przyszłość, jest to Ameryka, która jest rozbita na dwie Ameryki, gdzieś tam się Kalifornia razem z innymi Stanami odłączyła, że ten kraj jest ogarnięty wojną. To odpowiada takim mrocznym wizjom przyszłości Stanów Zjednoczonych, bo generalnie gdzieś ten rozkład i upadek jest przewidywany. Ten film wychodzi w roku wyborczym w Stanach, gdzie jedna i druga strona straszy się i w zasadzie jedna strona straszy drugą przede wszystkim Trumpem, no bo tak to wygląda. I tutaj jest ktoś, kto może nie jest Trumpem, ale może go troszeczkę przypominać. Gość jest grany przez Nika Offermana, którego można kojarzyć z wielu dobrych ról. Dla Garlanda, który ten film napisał i wyreżyserował, Nick Offerman grał m.in. w genialnym serialu Devs. Jeżeli ktoś Devs na HBO nie widział, gorąco polecam, bo serial jest wyśmienity. Garland również wyreżyserował...
Ja nie widziałem tego.
Ex, to ci bardzo polecam. Wyreżyserował również Ex Machina, która również jest świetnym thrillerem SF. Gdzieś tam leży na streamach, polecam. Garland jest gościem wybitnym, nie kręci tych filmów dużo. Gdzieś tam mniej więcej powiedział, że to jest chyba jego nawet ostatni film, jest trochę zmęczony reżyserką. Chciałby współtworzyć filmy z innymi twórcami, a jego następne projekty ma być 28 lat później. Kontynuacja zajebistego horroru z dawnych czasów, 28 dni później. Mm-hmm. Był taki horror, który nakręcił Danny Boyle i ja go dosłownie uwielbiam. No więc wydaje mi się, że Civil War jest dobrą polecajką. Wszystkie recenzje mówią, że to jest jeden z najlepszych filmów tego roku. Podejrzewam, że do kina pójdę już ten weekend. A druga polecajka wczoraj to oczywiście, że jest Fallout. To jest 8-odcinkowy serial Amazonu, który jak nas słuchacie, a to pewnie będzie czwartek, już jest do obejrzenia wszystko.
Dzisiaj wrzucę, Marcinie, w środę.
No więc jutro możecie rano wstać, obudzić się, zrobić sobie dobrą kawę i jeżeli ktoś na przykład jest na zdalnej, to może ten czas dobrze zagospodarować i obejrzeć 8 odcinków pod rząd. Krytycy już ten film, serial widzieli i są zachwyceni. I jak ja krytykom nie ufam, to ufam niektórym ludziom, których znam, którzy również ten serial widzieli i są zachwyceni, jak bardzo dobrze można grę komputerową przenieść na ekran telewizorów, na ekrany telewizorów. Fallout to jest serial kultowa seria gier komputerowych. To w ogóle jest, to są gry, na których ludzie się wychowywali, kiedy zaczynali przygody z pecetami, bo Fallout 1 i Fallout 2 to są gry RPG izometryczne, które mają, nie wiem, 20 lat, więcej, 30, nie pamiętam ile one mają lat, za 20 na pewno. To jest świat przyszłości, po wojnie atomowej, radioaktywne pustkowia, mutanty i tak dalej. Siłą tych gier była wizja ziemi zniszczonej pożogą, ale również siłą tych gier było to, że one miały dystans do tego wszystkiego, potrafiły się nabijać, potrafiły mieć wybitne, śmieszne dialogi, tam był humor sytuacyjny niesamowity i to wszystko podobno jest przeniesione w tej ekranizacji, że serial jest wyjątkowo brutalny, tak jak gry.
Okay.
Mnóstwo hektolitrów krwi tryskającej pod sufity, urywanych kończyn, walki różnych frakcji. Amazon potrafi to robić, bo już to zrobili w The Boys, gdzie też jest przecież przemoc na granicy akceptowalności, ale taka, która trochę raduje oczy. I jest tam dużo czarnego humoru, dużo sarkazmu, dużo celnych dialogów i co najważniejsze, gra tam Walton Goggins. To jest jeden z moich ulubionych aktorów drugoplanowych, trzecioplanowych. Podejrzewam, że go znacie, tylko nie kojarzycie z pierwszoplanowych ról, bo z reguły on grał w serialach albo u Tarantino grał jakieś postacie drugoplanowe. No ja go uwielbiam za serial Justified na przykład. Mm-hmm. Więc w ciemno to polecam. Ja już na czwartek mam czas zarezerwowany. A z rzeczy, które obejrzałem, to już szybciutko. Obejrzałem przedostatni film Guya Ritchiego, bo brakował mi do kolekcji, Gra Fortuny.
I co, spoko?
No, rewelacyjny akcyjniak. Nie powiem o tym filmie złego słowa. Akcja rusza od 10 sekundy i trwa okay. Do końca. Wszystkie triki, które Guy Ritchie zastosował tutaj są. Świetne role, przede wszystkim Stathama, który ma chemię z Guy Ritchie. Tutaj gra jakiegoś killera, który po prostu...
Uwielbiam typa po prostu. Uwielbiam.
Tak, i tutaj widać, że Statham bawi się rolą. Przegenialny Hugh Grant w roli handlarza bronią. No on jest rewelacyjny, a jeżeli gra z Walla, to jest zawsze świetny. I świetna rola Josha Harnetta, który gra tutaj gwiazdę kina, który pomaga w tajnej misji. Gdyby to były czasy kaset wideo, to na kaseta wideo byłaby opisana komedia sensacyjna.
Czyli to ta kategoria, to one były najfajniejsze.
Tylko, że to nie jest film dla beki, no bo generalnie tutaj jest jakaś intryga, tutaj coś się dzieje.
No, rozumiem.
Ale bawiłem się świetnie, wykryłem nawet trivię. Potem okazało się, że miałem rację, mianowicie trzech z Walli w tym filmie nazywa się po kolei Trent, drugi nazywa się Alexander, a trzeci nazywa się Arnold.
I to
mnie bawiło. Jakieś znaki być może przed kolejką podwójną. I jeszcze w temacie serialowych polecajek trzy seriale. Dwa stacji Apple TV, wyczekiwane przeze mnie bardzo Sugar. To jest serial z Colinem Farrellem. Kryminał, noir o prywatnym detektywie, który prowadzi śledztwo w sprawie zaginięcia wnuczki bogatego producenta filmowego. To jest fabuła rodem wyjęta z klasycznych książek kryminalnych. Smaczku dodaje to, że Colin Farrell gra tutaj postać detektywa, który jest zafascynowany kinem, czarno-białym kinem, takim tym starym kinem. I przy okazji gość cierpi na jakąś, na jakieś schorzenie neurologiczne, tutaj jeszcze po dwóch pierwszych odcinkach nie nazwane. I w filmie jest mnóstwo przybitek na stare czarno-białe filmy. Na przykład, nie wiem, na filmy z Bogartem, czy inne klasyki noir. Wiesz, jest akcyjka, on wyjeżdża samochodem, nagle masz przybitkę na to samo ujęcie, tylko że z prawdziwego filmu, czarno-białe. I to robi wrażenie. Te dwa odcinki się ogląda świetnie, są dosyć oniryczne, jestem ciekawy, w którą stronę pójdzie opowieść. Nie spieszy się twórcy. W zasadzie intryga dopiero pod koniec drugiego odcinka się pojawia. Zobaczymy, w którą stronę pójdzie, ja jestem zachwycony. I bardzo polecam. Obejrzałem również na Apple TV pierwszy odcinek serialu Manhunt. Jest to historia pogoni za zabójcą Lincolna. Wiesz, to mnie zainteresowało z punktu widzenia historii, bo ja znam podstawowe fakty. Był Lincoln, był prezydentem, zakończył wojnę północ-południe, uwolnił czarnoskórych niewolników i go zastrzelono podczas sztuki teatralnej. Ale nie wiedziałem i też nie wiem, jak bardzo na faktach jedzie serial, że była to zorganizowana akcja spiskowców, że to był przewrót i tak dalej. Obejrzałem tylko pierwszy odcinek, to nie jest porywający serial. Powiedziałbym nawet, że jest trochę nudny. Jest trochę średni, ale bardzo mnie interesuje tło historyczne i na pewno obejrzę całość.
Okay.
To polecam. I trzeci serial, ostatni już, żeby nie przedłużać, to jest fajne nawiązanie do serialu Sugar, ponieważ na Netflixie odpaliłem pierwszy odcinek serialu Ripley. I co mogę powiedzieć? Serial jest czarno-biały. Cały. Tutaj nie ma żadnych przybitek, on jest czarno-biały, co wydawało mi się, że jest takie trochę nachalnym szukaniem jakiegoś artyzmu, ale myliłem się, bo po pierwsze zdjęcia są przepiękne, akcja zaczyna się w Nowym Jorku, potem się przenosi do Włoch i te czarno-białe kadry są wysmakowane, są genialne, gra światłem przy czerń-biel jest niesamowita. Te czarń i biel wyciąga syf chociażby Nowego Jorku. Oglądało mi się to bardzo dobrze. Bohaterem jest gość nazwany Ripley, zresztą to jest na podstawie książek, który jest wynajęty przez jakiegoś bogacza i ma odnaleźć jego syna. Tyle wiemy po pierwszym odcinku. Ripley jako postać jest dosyć odpychającym oszustem. Sam jestem ciekawy, w którą stronę pójdzie. I co mogę powiedzieć, no kojarzy mi się to właśnie z Sugar na zasadzie, że to też wygląda na taki klasyczny kryminał noir, że coś się będzie działo, jest intryga, są oszustwa, ale jest świetnie zagrane. Andrew Scott, który gra Ripleya, jest aktorem wybitnym, podobno jest to aktor teatralny, przyznaję, że nigdy go nie śledziłem bliżej, wydaje mi się, że ma mnóstwo talentu i pozostałe 7 odcinków na pewno obejrzę. I to, że jest czarno-biały, mi w ogóle nie przeszkadza. Co więcej, to dodaje tylko i wyłącznie całości smaczku.
Widziałem, że Netflix się chwalił na ich się, że...
I ma się czym chwalić, bo serial ma o wiele na przykład lepsze recenzje niż Problem Trzech Ciał i wydaje mi się, że chyba ma nawet lepszą oglądalność niż Problem Trzech Ciał.
Okej. No spoko, też mam gdzieś go tam zapisanego do obejrzenia, a ja jeszcze obejrzałem jeszcze jeden serial, zapomniałem o nim, to się nazywa Resident Alien. Nie wiem, czy widziałeś go na Netflixie.
Kiedy widziałem pierwsze 2 sezony.
No, to jest o kosmicie, który przybywa do Colorado i z dziwnym zbiegiem okoliczności zostaje miejscowym lekarzem. I gra tam jeden z moich ulubionych aktorów, który nazywa się Alan Tudyk i jak ktoś go nie kojarzy, to pewnie jak sobie przypomni taki film jak Zgon na pogrzebie, ten angielski i pana Alana Tudyka, który zażył w Valium, które nie było Valium, no to po prostu mam wrażenie, że ta rola została stworzona dla niego, żeby mógł pełnię swoich możliwości aktorskich po prostu wyrazić grymasem twarzy.
Powiem tak, nawet nie wiesz, jak się ucieszyłem, że mówisz o tym, że go lubisz, bo dla mnie Tudyk jest jednym z ulubionych aktorów. Mam wrażenie, że mało rozpoznawalnych, ale dla mnie to jest kultowy aktor i jeden z ulubionych. Tego kojarzę z tego filmu, ja go kojarzę przede wszystkim z serialu Firefly, który jest jednym z moich ulubionych seriali science fiction, który został skasowany po pierwszym sezonie i lata później wciąż mnie to bardzo martwi, a to było ponad 20 lat temu. Tudyk jest genialnym gościem, który podkłada głosy, na przykład w Gwiezdnych Wojnach podkładał głos w Walanie, w Zwierzegrodzie i w wielu innych filmach. Ja go uwielbiam, więc jak pojawił się gdzieś tam wcześniej ten serial, to go oglądałem, tylko już nie pamiętam, gdzie on leciał. Chyba leciał na jakieś, gdzieś w kablówce.
Na Foxie pewnie. A teraz...
Jest zabawny, jest lekki i faktycznie ogląda się go dobrze. To jest tak, takie fajne kino na szkoda, niedzielę z dzieckiem, co można obejrzeć.
Tylko jest
nawet
jeden sezon na razie na Netflixie z trzech.
Tak, więc bo trzeci jest chyba, słaby. Trzeci leci na bieżąco. Netflix te licencje kupuje na prawo, lewo, ale nie kupuje wszystkich licencji. Tak samo jak Netflix kupił Yellowstone i puścił tylko dwa sezony, a na Sky Showtime są wszystkie cztery na przykład, czy nawet być może już jest piąty. Więc tak, nie widziałeś sezonu drugiego, nie wiesz, jak się...
Tak, więc sobie na spokojnie poczekam. Poczekam sobie na spokojnie, jak się ten sezon pojawi na Netflixie albo na jakimś innym streamingu, który
możesz też kupić komiks, bo całość jest ekranizacją komiksu Resident Alien. Takiego okej. Ale w ogóle jest zabawna historia. No Tudyk potrafi każdą postać
Mistrzostwo Świata, co on tutaj robi.
Tak. Zresztą tam było bardzo dużo fajne, tam były fajne postacie drugoplanowe. Ten policjant, szeryf,
tak,
jego pomocnica jest, zastępczyni jest świetna, lekarka fajna.
Te dziewczyny
fajna
z baru, naprawdę.
Tak, każda
postać jest fajna, trochę
i
takie...
jest jego jakaś taka naturalność, nie? Że w zasadzie tam są postacie naturalne i co jest najważniejsze, tam są postacie dziecięce, które potrafią grać, bo kurwa w polskim kinie i serialach gdzieś potrafią grać.
Tak. Troszkę taki przystanek Alaska z Obcym.
To dobrze. Przyjąłem tylko, że żebyśmy nikogo nie wystraszyli, ten Obcy jest całkiem okej, aczkolwiek jego rasa ma całkiem gorsze plany.
Tak. Dzieje się, więc polecam. Dobrze, Marcinie, to...
Ja chciałem tylko, powiedzieć, że on zagrał w filmie Tucker i Dale kontra zło i ja ten film ubóstwiam. To jest prawie horror, który bawi się koncepcją dzieciaków, które przyjeżdżają do chatki na odpoczynek. I rzecz jest taka, że on oraz jego kumpel, czyli Tucker i Dale, są takimi klasycznymi amerykańskimi rednekami, proste chłopy w koszulach, w kratę, którzy sobie jadą do chatki na weekend, żeby coś tam porobić. I do tej chatki przyjeżdża grupka młodzieży, która myśli, że oni są jakimiś psychopatami, które chcą ich zamordować i wpada w panikę. I ta młodzież przed nimi ucieka, a nasi bohaterzy chcą ją uspokoić, ale ta młodzież ucieka i niechcący robi sobie krzywdę. Jeden wpada w każdym razie każdy z tych dzieciaków ginie w sposób makabryczny i okrutny, ale czystym przypadkiem. A nasi bohaterzy są absolutnie niewinni. To jest takie odwrócenie ról, bo z reguły postacią są niewinne nastolatki, które są mordowane przez zło, a tutaj zło nie jest złem, tylko chce je zawsze oszczędzać. Typu, no nie idź w tą stronę, broń Boże, nie skręcaj w tą stronę, a młody ucieka spanikowany, bo widzi jakiegoś brodacza w koszuli i myśli, że ten brodacz może zrobić krzywdę. Świetna komedia, polecam.
Dużo, jednak dużo polecanek, Marcinie, było. Cóż, kończymy naszą rozmowę. Zielony strzałek życzę wszystkim, również tobie, Marcinie, udanej kolejki. Jeżeli by się zdarzyło kilka rotacji, to chyba nie ma się czemu dziwić. Taki etap sezonu, gdzie pewnie trzeba troszkę te minuty jakoś lepiej gospodarować.
No, to wszystko prawda. Jeżeli ktoś jest hardkorem, to niestety w sobotę około godziny 11-12 trzeba siedzieć przed Twitterem.
Tak. I tutaj zobaczyć, czy Foden wyjdzie, czy też nie wyjdzie. A potem to już fan i przyjemność. W tygodniu, o ile dobrze wiem, no to będzie rewanż City z Realem i Arsenalu z Bayernem, więc będzie co pooglądać. Więc to będzie fajnie. Tyle.
Tyle od nas. Życzymy zielonych strzałek. Dziękujemy za kawki, dziękujemy za wsparcie, które czasami nas trafia prosto w serduszko i polecamy się na przyszłość. Łapki, suby i te wszystkie fajne rzeczy, które są z tym związane.
Tak.
Nie jestem w tym dobry, muszę to przećwiczyć.
Musimy mieć to w skrypcie. Dziękujemy.
Łapka w górę, like, sub.
Do usłyszenia, cześć.
Trzymajcie się.